Można wyłączyć nagrywanie. Przez ostatnie dwa tygodnie, ostatnie dwie niedziele, zawsze nie lubię mówić dwie niedziele, bo tak chyba po rosyjsku jest prawie, tak? Ale przez ostatnie dwa spotkania dzieliłem się na temat serca człowieka, na temat jego umysłu, na temat wagi, jaką ma zachowywanie czystego serca, serca, które jest źródłem życia, z którego tryska życie. Amen. Księga Przyjaźni Salomona mówi, że czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeżeli możecie tam małego zabrać stamtąd, żeby nie robił występów, to byłbym bardzo wdzięczny, bo połowa sali patrzy na niego, a stąd to widać, wy tego nie zauważacie, ale ja to zauważam. Więc mówiłem o sercu, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Mówiłem o umyśle, który jest jasny, to było tydzień temu, o naszych myślach, o czym mamy myśleć, na co mamy zwracać uwagę. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę to właśnie świadczy kondycji naszego duchowego życia, co dzieje się z naszymi myślami, co dzieje się z naszym sercem. My mamy taką tendencję, żeby oceniać naszą duchowość naszego życia z takiej perspektywy, czy żyjemy moralnie. To jest bardzo dobry sposób oceniania naszego duchowego życia, ale wierzę, że tym, czym jest naprawdę ocena, dobra ocena naszego duchowego życia, to jest to, co dzieje się z naszymi myślami, co dzieje się z naszym sercem. Chrześcijanin to jest człowiek, który żyje w pokoju serca, który jest napełniony Duchem Świętym i ten Duch Święty, który mieszka w jego sercu, emanuje na każdą dziedzinę jego życia. Emanuje na jego rodzinę, na jego dom, na jego dzieci, na współmałżonka, na miejsce jego pracy. Amen. Ale też emanuje na niego samego. Także jest w stanie pozbierać się ze swoimi myślami, jasno widzieć swoją przyszłość, być człowiekiem nastawionym na to, co Bóg przygotowuje w jego życiu. Amen? Zgadzacie się ze mną, że to jest dobra kondycja duchowego życia, kiedy w ten sposób myślimy, patrzymy i widzimy wszystko? Amen? Dwie osoby się zgadzają, okej? Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu będzie jeszcze więcej. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o trzecim takim elemencie, czyli mówiłem o sercu, mówiłem o umyśle, dzisiaj chciałbym coś powiedzieć o ustach. O tym, co dzieje się z naszymi ustami, ponieważ te trzy rzeczy są bardzo ze sobą połączone. One są prawie zjednoczone. Więc to, co wierzysz w swoim sercu, to o tym myślisz. To, o czym myślisz, to wierzysz w swoim sercu. To, o czym wierzysz, o tym mówisz. Amen. I to, co myślisz, to mówisz. A to, co mówisz, to o tym myślisz. I to, co mówisz, to o tym wierzysz. I nigdy te rzeczy nie są rozłączne. Także jeżeli możemy złapać człowieka na złych słowach, to możemy go od razu złapać na złych myślach i też możemy sprawdzić, że w jego sercu rządzi jakiś niepokój. Jeżeli z naszych ust wychodzi wątpliwość, to znaczy, że w naszych myślach mieszka wątpliwość. Jeżeli z naszych ust wychodzi niepokój, to znaczy, że w naszym sercu mieszka niepokój. Więc my kondycję naszego życia możemy ocenić właśnie w ten sposób, że możemy sprawdzić, co dzieje się z naszymi myślami, co dzieje się z naszym sercem i co dzieje się z naszymi ustami. Amen? Powiedz, zgadzam się. To był pierwszy wyraz wiary w czasie tego kazania. Amen? Więc to, co dzieje się z ustami, to dzieje się w myślach. To dzieje się w myślach, dzieje się w sercu. To, co dzieje się w sercu, dzieje się z naszymi ustami. Amen? I wszystkie tego rodzaju połączenia. Także otwórzmy na początek list do Filipian. Fragment, który czytaliśmy tydzień temu. To jest w ogóle rewelacyjny fragment. Powiem wam, że w tym czasie wyborów, kiedy media są zdominowane różnego rodzaju argumentacjami kandydatów, słyszymy różne fakty z życia kraju, z życia polityki, I ludzkie umysły są bardzo zaniepokojone. To, co jest bardzo ciekawe, widzę, że wierzący też się poddają tym emocjom i są wciągani w to. Zauważyłem, że ten rozdział czwarty listu do Filipian jest fenomenalny dla chrześcijan, żeby sprawdzili, czy ich serce jest w właściwym miejscu. I cały czas mi ten fragment chodzi z zeszłego tygodnia. Więc Filipian 4 od 7. A pokój Boży, powiedzmy, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Amen? Zobaczcie, wszystko jest tutaj, wszystko było powiedziane. Jest pokój Boży, jest rozum, są myśli, jest serce. Amen? I jest powiedziane, że pokój Boży ma rządzić w naszych sercach. I teraz w jaki sposób? 8 wiersz, to jest ciąg dalszy, to jest kontekst, mówi tak. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Więc ten Boży pokój, który ma rządzić w naszych sercach, bierze się z tego, co jest w naszym umyśle. Dlatego Paweł mówi, ja modlę się o was, ja wam życzę, ja wręcz nakazuję wam, żeby w waszych sercach rządził pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelkie myślenie, który przewyższa ludzkie pojęcie, a będzie rządził wtedy, kiedy wasze myśli będą skupione na tym, co dobre, co prawdziwe, co godne pochwały, co godne szacunku, co jest chwalebne, co jest cnotą i co jest dobre. Więc mamy nakaz, jak mamy myśleć. Bóg daje nam nakaz, jak mamy myśleć, a jak nie mamy myśleć. Tydzień temu mówiłem również o tym, że często my próbujemy w naszym życiu być zmotywowani złymi myślami. Na przykład złymi myślami na swój temat, że nienawidzę już tego i myślimy, że nienawidząc siebie lub tego, co robimy, doprowadzi nas to do jakiejś mobilizacji. Ale Słowo Boże nigdy nie pokazuje, żebyśmy w ten sposób o sobie myśleli, wyznawali lub tego rodzaju rzeczy pielęgnowali w naszych sercach. Ponieważ diabeł jest złym szatanem, który nie wykonuje Bożej sprawiedliwości. Jego oskarżenia nie prowadzą do żadnego rozwoju naszego życia. Nie może być tak, że mamy zły środek i on będzie przez Boga użyty do dobrych celów. Słowo Boże mówi, że w Bogu nie ma odmiany, nie ma chwilowego zaćmienia. Bóg nie śpi, nie zasypia. On ma dobre dary dla swoich dzieci. I on nie będzie do swoich dzieci posyłał oskarżyciela, szatana, który będzie się denerwował i będzie ciebie denerwował na ciebie, będzie ciebie denerwował na innych, oskarżał i w ten sposób Bóg wykona swoją sprawiedliwość. Tak nigdy nie będzie. Bóg wykonuje swoją sprawiedliwość poprzez pracę Świętego Ducha w twoim sercu, który objawia ci prawdę Bożego Słowa, który przemienia twój umysł, który doprowadza cię do dobrego wyznania wiary na twój temat i dzięki temu podnosisz swoje życie i podnosisz życie wszystkich wokół. Alleluja. Kto z was ma złego szefa? Musiałeś źle żyć, że cię Bóg tak pokarł. Nie, nie, to był taki żarcik. Ktoś ma naprawdę złego. Więc wiesz, jak jest. Może ktoś tą osobę, na przykład w jakimś rankingu biznesowym, tego twojego szefa, menadżera, szefa firmy, podsumuje bardzo dobrze. Powie, to jest człowiek, który wypracowuje zyski, to jest człowiek, który wypracowuje sukces. On tam coś osiągnął, tak? Ale ludzie, którzy pracują u niego, oni nigdy tego nie zauważą, ponieważ ich życie nie jest podniesione przez to, że on taki jest, jaki jest. Amen? Teraz wiesz, ty jesteś menadżerem swojego życia. Ty rządzisz swoim życiem. Tak jak będziesz traktował siebie, tak będzie wyglądało twoje życie. Tak jak będziesz odnosił się do siebie, tak zbudujesz swoje życie. Może ci się wydaje, że potrzebujesz bicza na swoje życie i sam go próbujesz w sobie wskrzesić. Łajać się, biczować, opluwać siebie samego. Ale powiem ci, to cię doprowadzi tylko do zniszczenia. Będziesz niszczył siebie i co więcej, ten nawyk, który będziesz stosował wobec siebie, będziesz stosował wobec innych ludzi i ich życie doprowadzisz do nieszczęścia. Dlatego mówię ci dzisiaj, kochaj siebie. Słuchaj, co Duch Święty mówi o tobie. Słowo Boże mówi, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Jak o sobie myślisz? Jak myślisz o Kościele? Jak myślisz o swojej rodzinie? Jak myślisz o swojej przyszłości? Możemy myśleć tak, wszystko jest bez sensu. Czy to jest to, co Bóg myśli? Czy Bóg patrzy na ziemię, siedzą razem z Jezusem w niebie, patrzą i mówi, Jezu, a ty co na to? A Jezus, no bez sensu. Czy tak sobie wyobrażamy Boga? A ty co, Duchu Święty? Nie mam pomysłu na to. To jest jakaś porażka. Tam takie słowa nie padają w niebie. Jest Duch Święty, który mieszka w naszych sercach. Jest Jezus, który ustawicznie wstawia się do Ojca za nami, ponieważ zbawił nas, odkupił nas i ma dobre myśli o nas. I ojciec, który oddał swojego syna ze względu na miłość do nas, on tak samo dobrze patrzy i oni są w tym zgodni, cała Trójca jest w tym zgodna, żeby o nas dobrze myśleć, dobrze mówić, żeby być pełnymi nadziei, widzieć nasze piękno, widzieć naszą przyszłość i w ten sposób myśleć. Więc teraz, kiedy ty myślisz o sobie, to masz prawo myśleć tylko zgodnie z Filipian 4:8. Amen? Myśleć w prawdzie. Stań, zatrzymaj się, zatrzymaj swoje myśli. Wróć do Słowa Bożego i zapytaj się, kim jestem? Boże, co ty o mnie myślisz? Boże, jaki plan masz dla mnie? Boże, jak ja skończę? Boże, czy ja dobrze skończę? Jaki jest mój koniec? Czy już jestem skończony? Nie, to nie jest prawdziwa myśl. Jestem na początku mojej drogi. Dzisiejsza niedziela tak naprawdę to jest pierwszy dzień wspaniałego twojego całego przyszłego życia. Amen? To jest twój blok startowy dzisiaj tutaj, gdzie siedzisz. Więc ty tak o sobie myśl. Myśl w zgodzie ze Słowem Bożym. Amen? To jest list do Filipian. Tak mamy myśleć. A teraz przejdźmy do przypowieści Salomona 4:23. Do tego wersetu, który mówiliśmy. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Wiesz, ja teraz moja żona mnie opuściła. Muszę wyznać. Nie, to chwilowo. Nie w trwały sposób, nieprawny, ale słomiany. Opuściła mnie we wtorek, pojechała na konferencję do Anglii, wraca we wtorek, właściwie w poniedziałek już wyjechała. I ja mam taki super czas z moimi dziećmi przez te całe 8 dni minie we wtorek. To jest czas, w którym mogę sprawdzić swoje serce. Wiecie, jak byliśmy w dwójkę, to myślę, że rodzice to rozumieją, jak byliśmy w dwójkę, to nie ma problemu. Jak ja byłem sfrustrowany dziećmi, to moja żona się zajmowała. Jak moja żona była sfrustrowana dziećmi, to ja się zajmowałem. Dzięki temu dzieci nigdy nie były skrzywdzone, bo zawsze lądowały tam, gdzie było im lepiej. Ja czasami mam taki czas, że mam jakiś trudny czas, siedzę przy obiedzie, moja żona obserwuje mnie. Weź ten widelec. Może ona już wie, co się dzieje. Mareczku, no idź sobie tam, poczytaj Biblię na górę. Ja tylko zjem i idę. Dzięki temu moje dzieci są w pokoju. Tak samo jest, jak ja na przykład wracam z pracy. Moja żona na przykład była w domu, chociaż nasze dzieci korzystają z przedszkola, no ale powiedzmy, że był tam jakiś czas, że musiała dłużej być. Ja wracam, widzę, że ona już jest na krawędzi. Mówię, kochanie, to teraz wiesz, idź sobie na zakupy, prawda, umów się z jakąś koleżanką. Ja jestem wyluzowany, bo dzieci nie widziałem, więc mogę się nimi zająć. Ale teraz, kiedy ona wyjechała w poniedziałek, a dzisiaj już jest niedziela, cała wieczność minęła od czasu jej wyjazdu i tylko ja jestem z moimi dziećmi i wszystko razem robimy, to ja mam świetny czas, żeby sprawdzić, co dzieje się z moim sercem. Bo ja bardzo różny sposób reaguję na to, co one robią. Przeważnie jest tak, że jak dostrzegam coś złego w swoim sercu, jestem zdenerwowany, wychodzi to ze mnie, to później pokutuję, przepraszam Boga i wracam pełen miłości do moich dzieci. Ale potem, jak długo z nimi jestem, to ten proces się cały czas powtarza. I tak po jakimś czasie zastanawiam, Boże, co się ze mną dzieje? Dlaczego ja się tak denerwuję? A Duch Święty mówi, człowiek się denerwuje, bo się boi. Boże, czego ja się boję? A Duch Święty mówi, boisz się, bo ci się życie z rąk wymyka, bo nie kontrolujesz sytuacji, bo nie możesz nad nimi zapanować. Chciałbyś się przywiązać. No już często się dzielę tym w kościele, tym rozwiązaniem. To już słyszeliście wiele razy. Niestety grzejniki mam na takie rurki plastikowe, więc to jest nie bardzo mogę z grzejników korzystać. Ale chciałbym je przywiązać, chciałbym je związać, chciałbym je ujarzmić. To powoduje gniew, bo to jest strach. I wiecie, to jest po prostu świetny test. Ja to tylko podaję jako pewien przykład. Ale Bóg mi w tym czasie bardzo wyraźnie pokazuje, co dzieje się z moim sercem. I Bóg do mnie mówi, Marek, strzeż swojego serca. Żadna frustracja, która wychodzi z twojego serca, nie dokonuje sprawiedliwości Bożej. Żadne nerwy, żadne załamanie, żadna czarna myśl, ona nic dobrego nie wnosi. Musisz znaleźć Boży pokój i w Bożym pokoju będziesz mężny. W Bożym pokoju będziesz odważny. Amen. Więc wiecie, to może dotyczyć każdej dziedziny twojego życia. To może, nie wiem, szukasz pracy, jesteś załamany, nie możesz znaleźć. Albo masz pracę, szukasz klientów, nie możesz się przebić do nowych klientów i cię nosi, bo czujesz, że twoje życie zależy od tego, co zrobisz. Ale już wtedy możesz się zorientować, że to nie jest prawdziwa myśl. Bo twoje życie nie zależy od tego, co zrobisz. Twoje życie nie zależy od tego, czy zdobędziesz tego klienta, czy sprzedasz, czy kupisz. Twoje życie jest w ręku Boga. twoje życie nie zależy od ciebie. To nie jest prawdziwa myśl. Więc możesz odzyskać siłę i wiarę i moc w swoim życiu wtedy, kiedy uspokoisz swoje serce przed Bogiem. Amen? Dlatego Słowo Boże mówi, czuj niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca. Mówiłem o tym tydzień temu. Co to jest strzec? Strzec. To nie jest tak, że wiesz, oddajesz komuś, niech się tym ktoś zajmie. Strzec czegoś, to jest po prostu siedzieć tam w tym miejscu i pilnować. To jest tak, jak ja budowałem dom i w pewnym momencie już zaczęły pojawiać się jakieś instalacje. Sąsiedzi mi powiedzieli, że tutaj na tym terenie to przyjdą panu, jak tynków nie ma, to jeszcze kable panu zdejmą miedziane. A jak grzejniki będą, to już pan się nie oddala na noc stamtąd. Więc ja po prostu przez parę miesięcy nocowałem na budowie. Jak mysz pod miotłą spałem, paliłem wieczorem ogniska z worków po cemencie i z resztek jakichś szalunków. Wiesz, i co ja robiłem? Pilnowałem, strzegłem, tak? Co się stało, kiedy nie strzegłem, kiedy na dwa dni wyjechałem? Ukradziono mi taczkę i taką super poziomnicę 2,5-metrową, którą sobie kupiłem, żeby sprawdzać budowlańców, czy ściany pionowe im były. A tu jest powiedziane, czuj niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca. To znaczy cały czas jesteś na posterunku, cały czas jesteś trzeźwy i obserwujesz, co dzieje się z moim sercem. Co teraz się dzieje z twoim sercem? Co teraz jest tam? Wiesz, mogą dziać się bardzo różne rzeczy. Mieliśmy super czas uwielbienia, Duch Święty działał. Teraz pastor głosi Słowo Boże. To jest świetne miejsce do konfrontacji różnych rzeczy, które dzieją się w sercu. Ktoś może siedzieć i myśleć sobie, po co ja tu przyszedłem? Słyszę to kazanie już piąty raz. Na przykład. Co dzieje się z twoim sercem? Amen. A ktoś może być teraz tutaj siedzieć i myśleć zupełnie o czymś innym. I przez to, co dzieje się z sercem, nie słyszysz, co w ogóle tu jest mówione, bo twoje myśli są gdzieś w niezałatwionych sprawach. Jakiś w domu albo w relacjach, a może ktoś przed wyjściem z domu z kimś się pokłócił. A może ktoś krzywo spojrzał na niego w samochodzie, na skrzyżowaniu i ty cały czas masz obraz tego gościa. Wiesz, strzeż twojego serca. Był u nas ostatnio Eryk, teraz w czerwcu lub maju. Jechaliśmy samochodem i wiecie, on nie jeździ zwykle po Warszawie, więc czasami się pomyli. No i niechcący po prostu za późno zmienił pas, bo ja mu za późno powiedziałem. I człowiek, który za nim jechał, po prostu po klaksonie, wiesz, wyprzedził nas, otworzył okno, pokazał dłoń przez to okno. Później zajechał nam drogę po hamulcach, nie? I Jerek mówi, oj Marek, ty mi lepiej mów wcześniej, bo tutaj ten człowiek jakoś tak dziwnie, nie? Ja tam się śmieję, tak śmiesznie było. Ale wiesz, za chwilę patrzę, Eryk się modli. I mówię, Ojcze, błogosławię tego kierowcę, błogosławię jego życie, niech mu się powiedzie, niech ma dobrą rodzinę, niech po prostu ma udany biznes, niech dzisiejszy jego dzień będzie pełny pokoju. Ja tak patrzę, mówię, ale co, tak cię zraniło to, co on zrobił? A on mówi, wiesz co, na wszelki wypadek. Mówi, a kto wie, może by mi po południu przyszła zła myśl na jego temat, a tak już nie przyjdzie. Tak już będzie błogosławione miał życie on i ja. Amen. Więc to jest strzeżenie serca. Co dzieje się ze mną? Kiedy wypadam z równowagi? Kiedy myślę, że wszystko się wali? Wiecie, ja przez lata byłem pastorem, który miał bardzo głębokie przeświadczenie o misji, którą musi zrealizować. Z zewnątrz to ludzie widzieli to jako moc. Marek Ciesiłka z Kościoła Jezus jest Panem. I po prostu, i tak to było widać. I ludzie myśleli, że to jest siła. I po części to była siła. Był w tym Duch Święty, było wiele wiary, było wiele działań, było wiele nawróceń, wiele chrztów i wiele wspaniałych rzeczy. Ale tylko ja wiem, co w tamtym czasie działo się w moim sercu. I wiecie, zanim zaczęliśmy ten kościół, kilka lat temu, z 13-14, ja zobaczyłem, że to jest coś, co niszczy moje życie. Ja zacząłem inaczej podchodzić do służby i do dzisiaj się tego uczę, bo to nie nastąpił zwrot od razu, wiesz, pełny, ale pomału. Ja dzisiaj jestem w innym miejscu. Wiecie, kiedyś jakby Adam robił taką akcję, jak dzisiaj robi, z tymi powodzianami, to ja bym chyba oszalał. Adam, ile ci się zgłosiło osób? 5 osób. Jejku, co z tym kościołem? Przecież ogłosiliśmy, chcemy coś zrobić. Ile teraz masz osób? 13. Przyszli mi na spotkanie, tak? Kiedy on w czwartek było, tak? Kiedyś ja bym tam siedział i myślał, co tu się będzie działo. Ale teraz siedziałem wyluzowany, patrzałem na Krzyśka Żukowskiego, który siedział obok. Krzysiek tak się patrzał, co się będzie za chwilę działo tutaj na spotkaniu. Siedziałem wyluzowany. Ja mówię, Bóg, jeżeli posyła plan, jeżeli Adama zaraził, skaził go tym planem, jeżeli Bóg mu zatruł umysł tym cudownym planem, to Bóg to zrealizuje. Bóg ma moc uczynić wszystko, co rozpoczął. I będziemy patrzeć, co się będzie działo. Czy będziemy dokładać rękę? Tak, będziemy dokładać rękę. A czy będziemy się martwić? Nie, nie będziemy się martwić. Bo jesteśmy odpowiedzialni tylko przed Bogiem, żeby czynić to, co Bóg chce, żebyśmy w danym momencie czynili. A Duch Święty sam nas pouczy, kiedy czynimy za mało, kiedy czynimy niewłaściwie, pouczy nas, kiedy jesteśmy niewierni, pouczy nas, kiedy nie jesteśmy pracowici, pouczy nas, kiedy nie jesteśmy ofiarni. On przyjdzie z tym i nam to pokaże poprzez swoją obecność i nasze sumienie wyraźnie to usłyszy. Ale powiem wam, to nigdy nie jest taki stan serca, że jestem zaniepokojony, że jestem oskarżony, że jestem załamany. Co się dzieje? To jest tak naprawdę czas, w którym ty możesz zauważyć swoje serce i powiedzieć, Boże, będę wzrastał w Tobie. Będę wzrastał w Tobie. Będę się rozwijał, będę szukał Twoich dróg. Amen? Wiecie, to pytanie, które każdemu trzeba zadać, kto jest zaniepokojony, to trzeba zadać, a co Bóg mówi Tobie na temat Twojego życia? A co Bóg o tym powiedział? A co Bóg powiedział? Dlaczego się boisz? A co Bóg o tym myśli? A co Bóg o tym mówi? Ojejku, bo nie zdążę. Czy Bóg ci powiedział, że musisz zdążyć i że cię przypiecze grillem z nieba, jak nie zdążysz? Czy tak, dał ci taką obietnicę? Tylko mi zdąż. Nie, bo to jest Zeus. A Jahwe nie przypala, jak się spóźniamy. Amen? Jeżeli Bóg mówi, rób coś szybko, to robimy szybko. Amen? Ale On nie zawsze mówi, żebyśmy robili szybko. Tak naprawdę, żebyśmy robili szybko, to mówi tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach. A w ogóle nie wiem, czy słyszeliście, dlaczego... Może słyszeliście, dlaczego heavy metalowcy tak szybko grają? Tak na tych gitarach, tak wiecie? Wiecie dlaczego? Bo jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. To jakiś czas temu słyszałem. Bardzo mi się spodobało. Także wiesz, co Bóg ma do powiedzenia na temat tego, co się dzieje. Wiecie, ja się nauczyłem jeździć na przykład wolniej samochodem. To była droga lekcja. Musiałem zebrać punktów, wystarczającą ilość, która spowodowała odebranie prawa jazdy. Musiałem pójść na kurs. Później musiałem 3 razy zdawać. Bardzo droga lekcja. A ja powiem wam, coś jeszcze bardziej mnie zachęca do tego. Mój przyjaciel, znajomy taki, ksiądz, powiedział, że on o wiele bardziej czuje się spokojny ze swoim sercem, jak jeździ wolniej. Ja postanowiłem to sprawdzić. I mówię, zobaczę. Zobaczę, ile będę jechał z biura do domu i co będzie się działo z moim sercem. I zawsze, wiesz, wychodzisz na ostatnią chwilę z pracy, musisz odebrać dzieci z przedszkola, więc wszystko kombinujesz, żeby wepchnąć w ten czas to. I pędzisz, i zajeżdżasz, i patrzysz, no co to, no to nie warszawska rejestracja, to się wyleczy. Warszawiacy tak nie jeżdżą, w Warszawie wiedzą, że 50 to jest sugestia. A ci spoza nie wiedzą. Wiesz, ja postanowiłem sprawdzić i zacząłem jeździć wolniej. Zgodnie z przepisami lub 10+, tak sobie pozwolę. Całe szczęście nie mieszkam w Piasecznie, więc nie muszę jeździć Puławską 10 km 50 na godzinę, to jest straszne tam. To mnie Bóg się nade mną zlitował, ale jeżdżę z innych kierunków. I wiecie, i nagle zobaczysz, że jedziesz sobie, włączasz sobie muzykę, włączasz sobie kazanie, wszyscy cię wyprzedzają i już sam ten fakt, że cię wszyscy wyprzedzają, sprawia, że wiesz, że ty to masz prawdziwy sukces, a nie oni. Ja się pamiętam takiego kaznodziei, słuchałem w szkole biblijnej, jak byłem. On mówi, że ledwo zdążyłem na wasze kazanie, ale Bóg wiedział, kiedy przyjechać na czas. A wiecie, co się zdarzyło? Byłem na lotnisku, wysiadłem z samolotu i stałem na postoju z taksówek, on opowiada. I mówi, patrzy i tu ci wszyscy goście w krawatach, z teczkami i taksówek nie ma, bo to jakaś było w Szwecji, była po prostu zima, wiesz, coś się nie działo. I on po prostu tak stał, miał w głowie to kazanie, które będzie głosił, mówi. I nagle patrzy ci wszyscy ludzie, tacy spięci. I mówi, podjeżdża taksówka. I on tak popatrzał, mówi, a pan jedzie. I puścił jednego biznesmena. Później patrzy na drugiego i puścił go. I dopiero znalazł następny, jakiś taki spokojny. Okej, to wsiadł i pojechał. I mówi, wiecie co? Ci ludzie, oni pracują dla mnie. Oni muszą zdążyć, żeby sprzedać, kupić. A ja polegam na Bogu. Chwała Bogu. I wiecie, i zdążył. I to było dla mnie dobre świadectwo. Wiesz, to są takie rzeczy. Frustracje, pośpiechy, nerwy, lęki. Wiesz. A co będzie jak? A jak będzie? Będzie dobrze. O tym też mówiłem tydzień temu, że jak ktoś się pyta ciebie, jak będzie, albo ty się kogoś pytasz, jak będzie, to wcale nie czekasz na odpowiedź. Tylko już dawno się boisz, to jest wyraz twojego lęku. Takie pytanie. I co? Będzie dobrze. Halleluja. Amen. Więc czuj niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. I teraz zobaczcie, w jaki sposób my strzeżemy, już powinienem zaraz kończyć, a jeszcze nie doszedłem do ust, tego co wypowiadają nasze usta, ale teraz już dochodzę. Przypowieści 4:24, to jest zaraz po tym, czuj niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. 4:24. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Teraz zobacz. Nasze usta mają tendencję do tego, żeby być jakie? Fałszywe i przewrotne. Dlaczego? Bo nasze usta podążają za naszymi myślami. Ale druga prawda jest taka, że też nasze myśli podążają za naszymi ustami. Niektórzy ludzie są tak skonstruowani, żeby pomyśleć, muszą coś powiedzieć. Nie będę taki poprawny, nie będę seksistowski, więc nie powiem, o co mi chodzi. A są też tacy ludzie, którzy, żeby coś powiedzieć, muszą pomyśleć. Dlatego czasami tak w domu jest, że jedni mówią, a drudzy ciągle słuchają. Bo ci, co nie mówią, myślą, co powiedzieć, a nie bardzo mogą coś wymyśleć, więc nic nie mówią. A ci drudzy nie wiedzą, co pomyśleć, więc mówią, żeby móc coś pomyśleć. Okej? Okay? Ale prawda jest taka, żeby zachować swoje serce, ustrzec je, to mamy trzymać się z daleka, nasze wargi trzymać, z daleka od fałszu, od kłamstwa, od przewrotności. Ktoś tutaj świadectwo składał, chyba Kamil tydzień temu, opowiadał, że obejrzał właśnie taki program o człowieku, który postanowił na próbę przez ileś czasu się uśmiechać do wszystkich. Bo gdzieś przeczytał, że to po prostu jest niesamowicie wpływa na człowieka. I zaczął tak uśmiechać się do wszystkich. I strasznie mu to pomogło. Wiesz, jest dokładnie tak samo z twoimi wargami. Co wychodzi z twoich ust, to kształtuje twoje życie. Nie będę dzisiaj tam już otwierał list Jakuba, ale tam jest powiedziane, że nasze usta kierują całym naszym życiem. Nasz język kieruje całym naszym życiem. Tak jak okręty są kierowane, wielkie okręty, wielki tonaż jest kierowany małym sterem, tam dokąd zechce wola sternika, tak samo nasze życie jest skierowane w tą stronę, w którą mówią nasze usta. To, co mówią nasze usta. Czy nasze usta mówią zgodnie z prawdą. I wiecie, tu jest połączenie. Jeżeli my będziemy mówić złe rzeczy, nieprawdziwe, fałszywe, albo nawet, tak jak jest tu powiedziane, przewrotne. Wiecie, przewrotność to jest niestałość. Raz mówisz tak, raz mówisz tak. I myślisz, że to, co mówisz tak, wystarczy. Ale wiesz, to jest tak, jak jechać samochodem i raz jedziesz tak, a raz jedziesz tak. I ktoś by powiedział, średnia będzie taka, że dojadę centralnie. Ale to nie zawsze tak jest. Szczególnie jak masz dużą prędkość, to jest bardzo nawet niebezpieczne. Biblia mówi, przewrotność warg. Odwróć, zachowaj się, trzymaj się od tego z daleka. Bądź człowiekiem, który ma jedne usta, które mówią jedną i tą samą rzecz. Mówią dobre rzeczy, prawdziwe rzeczy i nie wycofują się, żeby powtarzać kłamstwa wroga. Amen. Jeżeli raz się zdecydowałeś na to, żeby pójść za tą Bożą prawdą, że Bóg wszystko cudownie stworzył i udało ci się chociaż raz powiedzieć w swoim życiu na swój temat, że Bóg cię cudownie stworzył i jesteś piękny, jesteś przystojna i jesteś piękny. Tak? Jeżeli ci się raz udało pójść na taki myk i powiedziałeś to, zachęcam cię, żeby pozostać w tym miejscu już zawsze. Żeby zawsze już tam pozostać. I strzec swojego serca. I strzec swoich myśli. I doprowadzić do uzdrowienia serca. I doprowadzić do przemiany myśli. Przez co? Przez to, że w naszych ustach nie będzie mieszkała przewrotność, ani nie będzie mieszkał fałsz. Ale będziemy mówić zawsze tak samo. Amen? Na tym polega nasze życie wiary. Halleluja, że mówimy tak samo. Teraz inne fragmenty. Przypowieści Salomona 18:20. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg. Człowiek napełnia swoje życie tym, co mówi. Ktoś powiedział takie słowa, gdzieś w internecie to czytałem, że... Oj, nie zapisałem sobie. Że są ludzie, którzy cały czas myślą, że ich stan życia, ich kondycja życia, czy nawet narodu, jest spowodowana kimś z zewnątrz, że ktoś z zewnątrz to sprawił. I ci ludzie cały czas wyznają swoimi ustami wrogów, którzy doprowadzili ich życie do takiego stanu, w jakim jest. Wiecie, i to jest po prostu najstraszniejsza rzecz, jaką można zrobić. Bo ponieważ wtedy, w ten sposób wyznając, my cały czas będziemy powtarzać to, że my nie kontrolujemy swojego życia, że my nie decydujemy o kierunku naszego życia, że to ktoś zdecydował o naszym życiu, że to Szwedzi nam zrobili potop, prawda, że to Czesi nam zabrali za Olzie. Do innych narodów się nie posunę, bo jest za bardzo gorąco ostatnio w ich temacie. Tak? Jak to może być z twoim życiem? Możesz po prostu nigdy nie być uleczony z tego powodu, że na przykład oskarżasz swoich rodziców, że coś nie tak zrobili. Albo że los taki był. A tu jest powiedziane, że z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Dlatego wznosimy uwielbienie dla Boga. Dlatego w kościele poświęcamy czas na to, żeby uwielbiać Boga, żeby śpiewać dla Niego. Że Panie, Ty jesteś dobry. Panie, Ty jesteś wielki. Ty trzymasz wszystko w swoim ręku. Ty mnie błogosławisz obficie. Pan jest moim pasterzem. On prowadzi moje życie. On zsyła deszcz na moje życie. Dzięki temu sycisz swoje życie z owocu swoich warg. Z tego, co wypowiadają twoje wargi, karmione jest twoje wnętrze. Więc to jest bardzo ważne, co wychodzi z twoich ust. Jeżeli możesz zgodnie ze Słowem Bożym mówić na swój temat, to możesz też nasycić i wzbogacić swoje duchowe życie i podnieść całe swoje życie. Dla tych, którzy nie zrobili, niech spróbują takiego eksperymentu. Niech wezmą sobie na próbę tydzień o poranku takiej pracy, nasycania swojego wnętrza z owocu swoich warg. Wstajesz rano, bierzesz Biblię, otwierasz swój ulubiony psalm albo sobie przygotowujesz ulubione wersety i po prostu zaczynasz nasycać swoje wnętrze. Zobaczysz, gdzie będziesz za tydzień. Ja tak robię i to mi pomaga. Jak robię inne rzeczy, to mi nie pomaga. Mam paru przyjaciół w kościele, którzy znają moje myśli, również te drugie. I oni mi przypominają, kiedy zaczynam mówić. To mówią, ale to nieprawda, pastorze, jest. Ja wtedy mówię, no, prawdę powiedziałeś. Mówią, ale pastorze, to przecież nie jest prawda. Przecież prawda jest taka, że Bóg jest z nami, że nas prowadzi, że ma plan dla nas, że wskazuje kierunek. Nie jest prawda. Wiesz, zachęcam cię do zrobienia czegoś takiego. Widzisz, jak mamy niedzielę, tak, to ja przez cały tydzień kombinuję, co do was powiedzieć. Czytam Biblię, szukam wersetów, myślę, patrzę, gdzie mnie Duch Święty prowadzi. Owocem tego jest to, że kiedy staję tu pod tymi reflektorami, to mam coś do powiedzenia i mówię do was. I wy się cieszycie, prawda? Nawet Paulina dzisiaj jest zadowolona i nie jest przygnieciona moim słowem. To jest wyjątkowe zjawisko zupełnie. I teraz wiesz, ale teraz co mówi Nowy Testament? On nie mówi, że macie w kościołach pastorów. Nie ma Biblii, nie ma słowa pastor w Biblii. Nie mówi, że jeden czyta Biblię, studiuje i innym ogłasza wolę Bożą i ratuje ich od zagłady. My wszyscy jesteśmy w kościele nazwani królami, kapłanami. Amen. Kapłaństwo stare testamentowe nie przeszło na nowe w ten sposób, że przeszło na niektórych, ale przeszło na wszystkich. Wszyscy jesteśmy braćmi Chrystusa, wszyscy mamy Słowo Boże i powiem ci, ja miałem taki obraz, tak jak ja przygotowuję te kazania, jak ja pilnuję swojego umysłu, żeby mówić prawdę, jak ja pielęgnuję w swoim sercu to, co mam powiedzieć, jak ja pilnuję swojego serca, to powiem ci, to jest zadanie dla całego Kościoła. Amen. To nie jest tak, że po prostu pastor jest pastorem, on będzie czytał Biblię i się modlił, a jestem biznesmenem, będę robił kasę, troszczył się i oddam swoją dziesięcinę i w ten sposób każdy swoje wypełni. Nie ma takiego podziału w Królestwie Bożym. Nie ma takiego podziału. Jesteśmy, mamy różne powołania, różne dary, ale przed Bogiem jesteśmy tacy sami i mamy bardzo podobne zadania. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby rozprzestrzeniać Królestwo Boże. A to się nie stanie, jeżeli nie będziemy w ten sposób przemieniać swojego życia poprzez pilnowanie naszych serc, naszych myśli i naszych ust. Halleluja! Więc czytanie słowa, modlitwa, przemienianie swojego umysłu, to nie jest zadanie dla duchownych. To jest zadanie dla duchowych. Amen. A Biblia mówi, nie bądźcie cieleśni, bądźcie duchowi. Więc wszyscy mamy być duchowymi. Amen. Duchowymi mamy być. Co za słowo. Nie duchownymi, jeden duchowny, reszta laikat. Nie. Wtedy nasze życie nas nabierze kierunku. Zobacz, rano jedziesz, możesz włączyć wiadomości. Kiedyś słyszałem takiego dziennikarza, bardzo takiego katolickiego dziennikarza, fajnego, który mówi, że jak jadę, rano wstaję i nie zdążę wypić kawy, to wiem, jaką stację sobie włączyć, żeby sobie ciśnienie podbić. Czyli tam inną, prawda? Wiesz, każdy ma coś takiego. Ale powiem ci, o wiele lepiej byłoby, gdybyśmy jadąc samochodem włączyli sobie Słowo Boże i zobaczyli, co tam leci. Bo tam leci jedyna prawda. I nie jesteśmy poddani żadnej manipulacji. Jesteśmy poddani zbudowaniu, napełnieniu naszych serc. I moglibyśmy sami to powtarzać za lektorem, który tam jedzie. Powiem ci, to jest po prostu, to jest coś, co wydaje nam się nudne. Ale powiem ci, Bóg cię zaprasza do 24-godzinnych rekolekcji. Alleluja! Cały ten pomysł 24/7 z uwielbieniem, z modlitwą, Słowem Bożym. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że liderzy Kościoła chrześcijańskiego, niektórzy, prorocy, połapali się, że Kościół już dłużej nie może być budowany jako pewnego rodzaju festiwal, występy ze sceny dla publiczności, jakiś performance. Ale musi się coś przemienić w Kościele. Kościół musi wrócić do miejsca, gdzie wszyscy razem zgromadzali się na jednym miejscu, aby modlić się, aby szukać Boga, amen, żeby trwać w Słowie, w nauczaniu apostolskim. I wiesz, i to jest coś, co Bóg chce, żeby było w życiu każdego z nas. Ty masz mieć swoją Biblię, ty masz mieć swoje wersety, ty masz swoje serce, ty masz swoje myśli, ty masz swoje słowa i nie możesz tego pola zostawiać ugorem, bo od tego zależy całe twoje życie. Halleluja. Amen. Więc z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg. Dalej. Śmierć i życie jest w mocy języka. To jest następny werset, 21. Więc twoje usta mogą przynieść życie dla ciebie, a mogą przynieść śmierć. Wyroki wypowiadasz, kierunek swojego życia. Możesz mówić, Bóg mi błogosławi, Bóg mnie strzeże, Bóg mnie prowadzi, Pan tarczą moją, Pan schronieniem moim, Pan moim lekarzem, Pan moim zaopatrzeniem. Amen. I co wtedy? Wtedy życie przychodzi do twojego życia, do twojego wnętrza. A możesz powiedzieć tak, nie wiem jak będzie. Jak ja te rachunki zapłacę? Czy ja zdążę? A gdzie pojedziemy na urlop? A czy będzie dobra pogoda? Oj, kawa się skończyła. I co robisz? Wydawałoby się, że taka paplanina, ale to nie jest taka paplanina, bo to jest paplanina, która doprowadza twoje życie do śmierci. I po prostu twoje życie za każdym takim wypowiedzianym słowem, ono schodzi z tego świata żywych. I później nagle patrzymy, taki kochany wierzący, a takie zombie. Ale on przez cały czas źle mówił o sobie. Mi się nie uda, to się nie może udać. Ja wiedziałem, że to się nie uda. Po co ja się na to porwałem? Czemu ja zaufałem pastorowi? Trzeba było siedzieć cicho w swojej norze i dziupli. I zaczynasz schodzić ze swoim życiem. Ale spróbuj inaczej. Śmierć i życie jest w mocy języka. Drugi do Koryntian. 10:4. Gdyż oręż nam, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Drugi do Koryntian 10:4. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Więc zobacz, mamy oręż dany nam od Boga, którym możemy unicestwić złe myśli, bo to są te złe zamysły. To jest oręż duchowy. Ty masz z tego oręża korzystać. Co jest tym orężem? Jest Słowo Boże, które jest jedynie prawdą. Więc ty masz złe zamysły w swojej głowie i masz duchowy oręż, żeby te zamysły złe pokonać. Więc co? Zacznij ich używać. I werset 5 mówi tak. I wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga, tak? Unicestwiamy. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Halleluja. Wiesz... My próbujemy skontrolować nasze życie przez to, że się boimy, że się troszczymy, że się męczymy, że się lękamy, drżymy, wściekamy się i próbujemy skontrolować nasze życie. Bóg mówi, zrób to w inny sposób. Bóg mówi, masz oręż duchowy, on nie jest cielesny, zastosuj go i przy jego pomocy zmuś wszelką myśl do tego, żeby była posłuszna prawdzie. Jesteś dzieckiem Bożym? Amen. Jesteś dzieckiem Bożym? Amen. Jesteś dzieckiem Bożym? Amen. Przychodzi Przemek? Kiedy mama wróci? We wtorek. To dobrze. Amen. Ty siedzisz, życie ci się wali. Zapytaj się, ty jesteś dzieckiem Bożym? Gdzie twój tato? A gdzie jest tato? Jak w supermarkecie dziecko się zgubi. Panie go otaczają. A jak ty się nazywasz? A gdzie twój tato? Trzeba się skontaktować z jego umysłem, z jego sercem, dowiedzieć się, jak on się nazywa, gdzie jest tato. Jak się to odnajduje, to już się wszystko odnajduje. Przemuś? Przemuś. A gdzie jest tato? Tu był. Dobrze, idziemy. W recepcji czeka mały Przemuś. I wszystko jest rozwiązane. To jest tak samo jest w twoim życiu. Kim ty jesteś? Jak masz nazwisko? Gdzie ty mieszkasz? Kim ty jesteś? Gdzie ty mieszkasz? Kto jest twoim ojcem? Dokąd zmierzasz? Czasami jesteśmy jak ludzie, którzy po prostu mają Alzheimera. Po prostu wiesz, na... A pan gdzie jedzie? A gdzie pan mieszka? To jest właśnie umysł, którego myśl nie została pokonana prawdą Bożego Słowa. To jest stan chorobowy. Amen. Gdzie będziesz za rok ze swoim życiem? A gdzie pan był rok temu? Jedna wielka tajemnica. Strach i lęk. Dlaczego? Bo prawda Bożego Słowa nie uleczyła twojego umysłu. Pastor, którego bardzo lubię, on zawsze powiedział, najważniejsza rzecz to jest wiedzieć, kim się jest, skąd się idzie i dokąd się zmierza. I to rozwiązuje wszystkie problemy twojego życia. Jestem Bożym, Bóg jest przede wszystkim jestem Bożym stworzeniem. Bóg mnie stworzył, powołał na ten świat. Nie było przypadkiem, że urodziłem się tego dnia w takiej rodzinie, w takim miejscu. To wszystko był Boży plan. To sprawiło, że dzisiaj jestem dzieckiem Bożym, narodziłem się na nowo, przyjąłem Ewangelię, a teraz jest to, co mnie czeka i ja idę tą drogą. Będę ja zbawiony, będzie mój dom zbawiony, będą moi przyjaciele zbawieni i Maranata, przyjdź Panie Jezu. I całe życie jest rozwiązane, jak zagadka. Rebus się rozwiązał. Ale on się tylko rozwiązuje, jeżeli nasz umysł jest utwierdzony w Bożym Słowie, w tej dziedzinie, która ciebie w danym momencie niepokoi. Halleluja. Dobrze. Śmierć i życie jest w mocy języka. Drugi do Koryntian 10, okej, to już czytaliśmy. Zmuszamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Amen. Przemieńcie się, nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie swojego umysłu. Nie upodobniaj się do świata. Świat nic nie wie. Spytaj się o coś świata, spytaj się ludzi w świecie. Oni nic nie wiedzą. Wszystko jest zagadką. Ale my jesteśmy powołani do tego, żeby być myśli Chrystusowej. To jest inny fragment, którego nie będę dzisiaj czytał. I my mamy nasz umysł właśnie przemieniać na obraz umysłu Chrystusa. Poprzez to, żeby nie myśleć tak jak świat, ale myśleć tak jak Bóg myśli. Halleluja. Teraz wiesz, bardzo ważne jest to, żebyś zrozumiał, to było 12:2, tak? 12:2. Bardzo ważne jest, żebyś zrozumiał, że jeżeli nie wiesz, że to tak działa, tak jak to, co ja dzisiaj mówię, serce, umysł, usta, jeżeli tego nie łapiesz, że to tak działa, to powiem ci, wcale cię to nie ochroni przed porażką. Tak naprawdę to, że nie wiesz, że to tak działa, spowoduje porażkę w twoim życiu. Zachęcam cię, żebyś uwierzył dzisiaj mi, a raczej Słowu Bożemu, które czytam. Wczoraj postanowiłem ugotować obiad dla swoich dzieci. Miałem takie upieczone przez żonę udka indysze. Próbowaliśmy jeść z dziećmi po 4 dniach od czasu, jak ugotowała. No i trochę nie bardzo już były. Takie jakieś suche się zrobiły i takie mało smakujące. I postanowiłem, że zrobimy coś innego. Postanowiłem zrobić super taką, taki indyk a la bolognese do makaronu. Posiekałem to, dodałem wszystko i zacząłem to w takim żeliwnym garku tak po prostu gotować sobie. I to się tam gotowało. Później poszedłem do dzieci, wróciłem i idąc znalazłem taki kosz z rzeczami, które żona moja zostawiła. Rzeczami do wyrzucenia. Taki mamy miejsce na makulaturę, na jakieś stare szmaty. I patrzę i na wierzchu leży taka elegancka rękawiczka do gorących garków. Mówię, o, akurat właśnie, to jest to. Wziąłem ją i poszedłem do kuchni. Założyłem tą rękawiczkę. W kuchni leżała druga rękawiczka, więc założyłem drugą. No, zobaczymy, jak się ugotowało. I słuchajcie, złapałem ten garnek, podniosłem go i natychmiast puściłem tą pokrywkę. Okazało się, że to... O, dziękuję, to naprawdę tak właśnie się poczułem w tym momencie. Współczucie się objawiło. Więc wiesz, w tym momencie zrozumiałem, dlaczego ta rękawiczka leżała w tych rzeczach do wyrzucenia. Dlaczego ona była? Ona miała po prostu dokładnie elegancką dziurę, której nie było widać. I wiesz, jak podniosłem ten garnek, sparzyłem się tym żeliwem, para buchnęła z garka. Ja już tu nie mogę dotykać, tu mam bąbel na palcu do dzisiaj. Ja można powiedzieć, życie jest nie fair. Po prostu, gdybym wiedział, to by mnie to nie zraniło, ale nie wiedziałem i mnie to zraniło. Wiesz, dlatego Bóg przychodzi ze Słowem Bożym, żebyśmy nie byli zranieni. Żebyśmy złapali, że to, że pewne rzeczy dzieją się w twoim życiu, to dlaczego, że pewnymi treściami napełniłeś swoje wnętrze. Czerpiesz z owocu swoich warg. Śmierć i życie jest w mocy języka. Nie jesteś myśli Chrystusowej. Nie przemieniłeś swojego umysłu. Myślisz jak świat. I to powodujesz, doprowadzasz swoje życie do takiego miejsca, że zabrnąłeś. Żyjesz w miejscu paniki, strachu, ciągłej obawy, wątpliwości i złego nastroju. Ale gdybyś wziął prawdę Bożego Słowa, to zaczynasz iść w zupełnie przeciwnym kierunku. Twoje myśli się zmieniają, zaczynasz prawidłowo mówić, twoje wnętrze jest napełnione z owocu twoich warg, pilnujesz swojego serca, pilnujesz swoich myśli. Wiesz, chrześcijanie giną, ponieważ... giną. W pewnym sensie giną, ponieważ cały czas myślą, że muszą coś zrobić, żeby było lepiej. A tu nie chodzi o to, żeby cokolwiek zrobić. Tu chodzi o to, żeby zobaczyć, co się dzieje z moim sercem. I w ten sposób ocalić swoje życie. Zobaczyć, jakie myśli rządzą moim sercem, jakie słowa wychodzą z moich ust i co myślę w mojej głowie. I od tego zależy całe moje życie. Wiecie, ja też nie jestem jakąś osobą, jakąś tam super zrównoważoną. Ja generalnie jestem człowiek w strzępach. Tak, tak jak siebie znam. Tak? Więc ja dzwonię z różnymi problemami do innych ludzi, żeby mi pomogli. Jakichś przyjaciół, pastorów, z kimś się chce spotkać, pogadać. Jak trafiam na równego sobie, to go zawsze załamię tym, co powiem. Ale jak trafię i od czasu do czasu trafiam i tak szukam też świadomie, trafiam ludzi, którzy coś więcej wiedzą, to zauważyłem już od dłuższego czasu, że zawsze jest bardzo podobna reakcja z ich strony. Oni zawsze ignorują mój problem. Dzwonię do przyjaciela, do innego pastora i mówię, słuchaj, jestem wykończony, jest tak, tak, tak i tak. I co? A on mówi, wiesz Mareczku, serce jest najważniejsze. A co myślisz? A jak będzie? No ja właśnie myślę, że będzie źle, dlatego dzwonię. No właśnie, widzisz, to zajmijmy się tym, zajmijmy się tym. No ale słuchaj, może masz jakąś radę, żeby coś z tym... No wiesz co, jestem człowiekiem ułomnym tak jak ty, też niewiele wiem, więc ci nie powiem, co z tym zrobić. Ale widzę, że twoje serce jest niespokojne. Więc tym się można zająć. Kiedyś przeczytałem bardzo mądrą książkę, która mówi o tym, że większość ludzi zajmuje się w życiu tym, na co nie ma wpływu. Zamiędzając się tym, na co wpływ mają. Przecież kochany, umówmy się. Jaki ty masz wpływ na swojego szefa? Tak wracając do początku kazania. Albo mężu, jaki ty masz wpływ na swoją żonę? Jaki? Może kiedyś miałeś, 15 lat temu, jak zaczynaliście, trzeba było wtedy wszystko ustawić. Teraz już jest za późno. Ostatnio moja żona ugotowała mi obiad. Ja po prostu, wiesz co, tutaj ta przyprawa nie pasuje. Ja mówię, ty oszalałeś. W żadnej restauracji takiego czegoś nie dostaniesz. Wiesz co? Kiedyś ci smakowało. Ona mówi tak, kiedyś ci smakowało. Teraz się jakiś taki zrobiłeś po 40. przyprawy sprawdzasz, które pasują, które nie. Ja mówię, właśnie popełniłem błąd. Jak miałem 20 lat, powinienem zwracać na to uwagę. Ale wiesz, tak ciebie kochałem, tak po prostu byłem zakręcony, że w ogóle nieważne było, co w tej zupie było. Teraz jakoś tak mi wróciło. Ja mówię, no i co? Ja mówię, no nic, już jestem przegrany, już za późno. Już nie mam wpływu na to. My nie mamy na masę rzeczy wpływu. Na masę. Nie masz wpływu na nauczycieli, którzy uczą twoje dzieci. Nie masz wpływu na pracodawcę. Nie masz wpływu na swoich klientów. Nie masz wpływu na swojego pastora. Wymyka ci się. Wyślizguje się jak węgorz. Ty przychodzisz ze swoimi łzami, problemami. Myślisz, że on swoje ręce włoży w twoje życie. A on mówi, wiesz, módl się, przyjdź za tydzień, będzie następne kazanie. Na co masz wpływ? Na nic nie masz wpływu w swoim życiu. Masz wpływ na swoje serce, swoje myśli i to, co wychodzi z swoich ust. Gdybyśmy mogli zrobić taki shift, taką zamianę, żeby to, na co my całą energię wkładamy, poświęcili na to, na co my mamy naprawdę wpływ, by nasze życie eksplodowało. Amen? Bo wstajesz rano, pijesz kawę, myjesz się, biegniesz, załatwiasz, troszczysz się i po prostu całą energię, żeby tylko ci starczyło do wieczora, żeby tylko do wieczora, żeby dojechać do wieczora. A gdyby w tym samym czasie zrobić zupełnie inaczej, zacytować Fredrę, niech się dzieje wola nieba, znaczy Biblię chciałem powiedzieć, i po prostu całą swoją energię po prostu włożyć w tą stronę, po prostu, że Boże, a co mówi słowo Twoje, a co mówi słowo Twoje, a co Ty myślisz o tym, a jak Ty myślisz, a jaka jest Twoja perspektywa, jakie jest Twoje widzenie. Tam Łukasz siedzi w rogu, na górze. Twój tato, no. Tam na górze. Okej. Okay. A Ty dziecko jak masz na imię? A gdzie jest Twój tatuś? Aleluja. Amen. Dobrze, ostatnie wersety. Hebrajczyków 4,14. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Mamy wiarę, tak? Mamy wiarę, mamy pewność na temat pewnych rzeczy. Słowo Boże mówi, żebyśmy trzymali się naszego wyznania. Wyznania naszej wiary. Wyznanie, to greckie słowo, to jest nic innego, bo wyznanie to dzisiaj mamy w naszej terminologii, w naszych czasach wyznanie. Ktoś mówi wyznanie, to od razu myśli religia, tak? Ale to greckie słowo, wyznanie, jego źródło jest takie, że to jest mówienie tego samego. Dlatego mamy wyznawców, bo wyznawcy cały czas jedno i to samo. Allah jest wielki, jak umrę jako męczennik, to będę w raju. I w koło to samo. To jest wyznanie. To jest cały czas mówienie tego samego. Wpajanie tego w siebie, w swoich dzieci, w swoich przyjaciół, w media. To są wyznawcy. Świat nie lubi wyznawców. Dlaczego? Bo oni ciągle jedno i to samo. A tutaj Biblia mówi, żebyśmy my byli wyznawcami. Czyli żebyśmy trzymali się naszego wyznania. Czyli żebyśmy nie byli niezmienni w naszym mówieniu. Tego samego cały czas. Amen. Żebyśmy nie zmieniali kierunku, ale cały czas mówili to samo. Bo to pokieruje naszym życiem. Amen. Dobrze. Rzymian 10:10, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Ustami wyznaje się ku zbawieniu. Halleluja. Także zachęcam cię, nie będę już więcej po prostu... Mam tutaj jeszcze na temat, jak tak tę walkę z wrogiem przeprowadzić, wersety różne i tak dalej. Ale już nie będę tego przedłużał. Zachęcam cię po prostu do tego, żebyś zwrócił uwagę na swoje słowa. A tak sumując te 3 ostatnie tygodnie, zwróć uwagę, co dzieje się z twoim sercem, co dzieje się z twoimi myślami i co dzieje się z twoimi ustami. Po prostu Słowo Boże mówi, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Gdzie jest moc? Wtedy, kiedy siadasz i mówisz, Boże, co tu się dzieje? Co to wiruje wszystko wokół mnie? Co to jest? Daj mi swoje odpowiedzi. Chcę iść do prawdy Twojego słowa. Co się dzieje z moim ciałem? Co się dzieje z moim umysłem? Co się dzieje z moim sercem? Co się dzieje z okolicznościami? Czy Ty mnie prowadzisz? Czy moje życie jest w Tobie? Czy we mnie? Skąd ja biorę siłę? Z siebie czy z siebie? Uporządkuj to. Halleluja. Ostatnio słyszałem taki śmieszny tekst, w internecie przeczytałem. Dawno temu ludzie byli tacy silni, że wszystko, co mieli, nosili przy sobie. Bardzo mi się spodobało. Ja myślę, że to jest powołanie dla chrześcijan. Bo ty będziesz wtedy silny i mocny, kiedy wszystko, co masz, będziesz nosił przy sobie. Amen. Boże słowo, Boże myśli, Boże słowa, uporządkowane serce, obecność Ducha Świętego. Amen. Bądź silnym chrześcijaninem. I wszystko, co masz, noś przy sobie. To, czego nie możesz unieść, świadczy o twojej słabości, więc nie ciągnij tego za sobą. To, co możesz unieść, świadczy o twojej mocy i sile. I trzymaj się tego. Amen. miej wpływ na to, na co wpływ masz. Bóg cię właśnie w tą stronę posyła. Amen. Dobra, wstajemy razem i modlimy się. Amen.